Studio Dublin. Przedświąteczne Studio Dublin. Dzisiaj w piątek, 21 grudnia roku pańskiego 2018. Tomasz Wybranowski, dzisiaj ten program taki inny od innych, nie tak jak zwykle. Nie opowiadam dzisiaj o tych wszystkich tradycjach i zwyczajach irlandzkich związanych ze świętami Bożego Narodzenia, bo ci, którzy mnie w Radiu Wnet słuchają od 2010 roku, to chyba znają na pamięć, więc dzisiaj tak trochę nostalgicznie, ponieważ powiem szczerze, że tutaj na Szmaragdowej Wyspie, gdy mowa o naszym ognisku polskim, miejscu, gdzie mieści się siedziba Irish Police Society i Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, to miejsce jest dla mnie puste bez Macieja Smoleńskiego, który odszedł od nas ponad 4 lata temu, był duszą, a był roześmianą duszą towarzystwa tej naszej Polonii, profesor śpiewu, a zresztą powie o tym w tym wywiadzie, a dzisiaj tak się złożyło, nie wiem dlaczego, po raz pierwszy będzie premiera tej krótkiej rozmowy z profesorem Maciejem Smoleńskim, gdzie będzie wspominał i swego tatę, który był adiutantem generała Sikorskiego, a i wspomina okres tej tułaczki, ucieczki z Łotwy do Szwecji, a potem na Wyspy Brytyjskie i o tym, co działo się w jego życiu. Macieja Smoleńskiego nie ma już z nami od ponad 4 lat. Przypomnę, że miałem to wielkie szczęście i byłem na wielkim święcie z okazji 80. urodzin pana profesora Macieja Smoleńskiego, który był bas-barytonem. Ta impreza wrześniową porą roku 2011 przygotowana przez Royal Irish Academy of Music we współpracy z naszym The Irish Police Society, Towarzystwem Irlandzko-Polskim oraz Polskim Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym. To wszystko działo się w sali Catherine Brennan właśnie w tej Królewskiej Irlandzkiej Akademii Muzycznej, gdzieś przy Westland Row, Dublin 2. A profesor Maciej śpiewał ballady po polsku, po angielsku, ale także po węgiersku, po włosku i rosyjsku oraz niemiecku. No i wystąpił specjalny gość, Edward Jański, jak mówimy, bas baryton Sir Matthews Rambleton Dipley. Ale teraz już moja rozmowa z Maciejem Smoleńskim premierowa, mimo że od czasu nagrania tej rozmowy minęło już ponad 7 lat. Studio Dublin, przedświątecznie, przedwigilijne wydanie 21 grudnia 2018 roku.
To są czary, pewno czary, coś dziwnego w tym się święci. Dobrze mówi ojciec stary, robię, gadam bez pamięci, robię, gadam bez pamięci.
Profesor Maciej Smoleński, panie profesorze, jak z perspektywy 80 lat można ogarnąć to wszystko dobre, co wydarzyło się w pana życiu? Czy są takie chwile, do których chciałby pan powrócić z perspektywy tych 80 lat? Coś, co najbardziej pan zapamiętał, co najbardziej tkwi w pamięci i w sercu?
Przede wszystkim muszę zaznaczyć, że ja opuściłem Polskę dokładnie 71 lat temu. W 1940 roku, już jak się wojna zaczęła, byśmy byli w Wilnie. No i nam się udało z Wilna przez Litwę i Łotwę dolecieć, bośmy samolotem lecieli z Rigi do Sztokholmu, a potem do Francji, gdzieśmy się spotkali z moim ojcem, który był w sztabie generała Sikorskiego, zawodowym żołnierzem, był mój tata. Potem, czy w ogóle chce pan, żebym powiedział coś o swoim życiu, tak? No więc jak jechaliśmy do Francji, to mnie wysłali ja wtedy miałem 8 lat, zdaje się, tak. Wysłali mnie do francuskiej szkoły, szybko się nauczyłem języka francuskiego, które potem szybko też zapomniałem, jak tylko przyjechaliśmy do Anglii. Także też angielski opanowałem dosyć szybko. No i tym bardziej, że wysłali mi rodzice do szkoły z pensjonatem, także musiałem cały czas rozmawiać po angielsku. No szybko się nauczyłem, potem byłem w szkole w Szkocji. No a potem po wojnie, to już jak byłem trochę starszy, miałem dużo do czynienia z polską jak gdyby emigracją. Zostałem harcerzem, byłem drużyny harcerskiej w Londynie, ja byłem harcerzem. Dopiero później odkryłem sobie głos. No i poszłem na kierunek właśnie śpiewaka. I skończyłem konserwatorium, potem śpiewałem w różnych, na różnych występach solowych, w chórach. Z tym, że kiedy to było? To był 1974 rok, już wtedy miałem, no już byłem dużo starszy. I dostałem posadę tu w Irlandii jako profesor wokalistyki, nauki śpiewu. No to chyba wszystko, co ja mogę powiedzieć o sobie. Poza tym, że maluję też, nie tylko śpiewam, ale i maluję obrazy. Wydawałem, mój ojciec miał bardzo ciekawą karierę wojskową i jego książka, która została wydana w Polsce parę lat temu, ja w tej chwili tłumaczę ją na angielski i mam nadzieję, że wydać za kilka miesięcy. No to więc wszystko, co mogę powiedzieć. No jestem już na emeryturze od 10 lat. Ale mimo tego, że już nie uczę śpiewu, to jednak występowałem nawet kilka razy w Polsce i tu w Irlandii oczywiście. I śpiewam w różnych językach. Kocham bardzo polskie pieśni Moniuszki, Chopina, prawda, Karłowicza. No i jako tako jeszcze mam nadzieję, że jako tako mi ten proponowany koncert na moje 80-lecie uda się, o ile mi jeszcze głos nie nawali do tego czasu.
I stara i nowa emigracja mówią, że Maciej Smoleński to jest takim dobrym duchem tej irlandzkiej imigracji, diaspory polskiej w Dublinie i nie tylko. I jakby pan tak mógł porównać tą starą Polonię, tą pierwszą Polonię powojenną z tą nową Polonią?
Mówi pan o emigracji tej Polonii tu w Irlandii? Tak, czy tak. A w Irlandii. No więc Polacy w Irlandii to w ogóle wczesnych latach 50. było bardzo dużo studentów polskich, którzy uczyli się tutaj, chociażby dlatego, że mieli bardzo łatwiejsze możliwości dostania się na uczelnię tu, ze względu na to, że Irlandczycy nie domagali się, żeby Polacy zdawali irlandzkie matury. Ci Polacy, którzy chcieli się uczyć w Anglii w uniwersytetach, musieli zdawać angielskie matury, mimo tego, że wielu z nich dobrze nie mówiło po angielsku, a tu właśnie przyjmowali ich bez tego, także dużo tutaj przyjechało właśnie Polaków. Potem po kilku latach to się wszystko rozjechało, potem do Anglii, do Ameryki, do Polski nawet. Ci, co pozostali, to było bardzo mało Polaków. Ja wiem, że jak ja przyjechałem w 1974 roku z żoną i z rodziną, to na całą Irlandię chyba nie było więcej niż 100 polskich rodzin. Wie pan? Mimo tego, że stworzyliśmy Towarzystwo Irlandzko-Polskie, do którego należeli i Polacy, i Irlandczycy, i mieszane rodziny. No i ta organizacja już istnieje częściej parę lat. Tak to wygląda. A oczywiście w latach 80., przepraszam, już tu 2000, prawda? Wtedy się tak Polaków, tutaj, że się tak wyrażę, zwaliło się cała masa, prawda? Nawet zdaje się do 200 tysięcy. Także coś koło tego taki. I nawet mimo to, że dużo też wróciło, ta liczba jednak mniej więcej taka sama w tej chwili, to może pan coś więcej o tym niż ja, co? Słucham?
Tak, oscyluje wokół tego samego.
No właśnie, tak. No bo Polacy tutaj pracują, prawda? Uczą się niektórzy. No i mamy te kontakty z Irlandczykami. Mi się wydaje, że Polacy i Irlandczycy są między sobą jak gdyby nie to, że podobnie, ale jakoś mam bardzo większą taką sympatię niż powiedzmy Polacy w Anglii. Nie wiem, czy to się tak można porównać nawet, ale ja wiem, że ja się tutaj dużo bardziej czuję swobodnie niż w Anglii. Na przykład jak byłem w Anglii jako młody smarkacz w szkole, to jednak odczuwam to, że jak gdyby, jak to powiedzieć, nie byłem specjalnie, a że to foreigner, czyli cudzoziemca. Tutaj tego nie ma w ogóle. W ogóle tego nie ma w Irlandii. Także może to, że to taki katolicki kraj, to też coś pomaga, nie wiem.
Panie profesorze, mój guru poetycki, człowiek, który był pierwszym ambasadorem po roku 89, znakomity polski poeta Ernest Bryl, w wielu wywiadach zawsze mi podkreślał, kiedy ja mówię, że fraternizujemy się Polacy i Irlandczycy, on zawsze mówił, że należy być ostrożnym, żeby powiedzieć tak jak w przypadku Węgrów, Polak, Węgier, dwa bratanki, Irlandczyk, Polak, dwa bratanki. Łączy nas religia, łączy nas historia, ale z drugiej strony te różnice nie są aż takie, jakbyśmy sobie tego, te podobieństwa są aż takie, jakbyśmy sobie życzyli. Pan Bryl stwierdził, że ta nowa Polonia jakoś nie stara się wnikać w historię, w tradycję, w literaturę Irlandii, twierdząc właśnie, że ta starsza Polonia była lepsza, ponieważ fraternizowała się w sposób rzeczywisty, wgryzając się jak gdyby w historię, w literaturę, no, w to, co jest jądrem każdego narodu. Jak pan uważa, czy z perspektywy tych lat, kiedy ta fala tych nowych imigrantów się przewaliła, możemy powiedzieć, że zaczyna być troszeczkę lepiej?
Ja wiem, że pan Bryl, jak tutaj był pierwszym polskim ambasadorem, on zdaje się znał język irlandzki, to prawda? I podobno, jak poszedł się spotkać oficjalnie z prezydentem irlandzkim, to wygłosił przemówienie po irlandzku, co wszystkich bardzo zadziwiło, bo sami Irlandczycy nawet po irlandzku rzadko mówią. A Bryl i on i jego małżonka, oni oboje studiowali język irlandzki, zdaje się w Krakowie na uniwersytecie. I to tak jak powiem, dlatego jeden z powodów, dlaczego on w ogóle został pierwszym ambasadorem na Irlandię, że znał język irlandzki. Mimo to, że tutaj większość mówi po angielsku po prostu. No. Po angielsku z irlandzkim akcentem trzeba zaznaczyć. Na przykład ja mam czasami trudności w ogóle Irlandczyków zrozumieć, ze względu na to, że oni mają ten specyficzny akcent irlandzki. Coś pan jeszcze się mnie pytał, że wspomniałem co to.
To zainteresowanie.
O, ja wiem. Nawet nie bardzo wiem, jak mam na to odpowiedzieć. Może się żony zapytam. Do the Poles in Ireland, do they sort of take an interest in Irish affairs, Irish culture, Irish literature? You would know, Gornia, would you? I don't know whether they... Do you have any Polish students in your school in Navan? You have? And they're brought up in a sort of Irish context, aren't they? Yes, I have to say, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o to, co pan mnie pyta, że czy Polacy interesują się irlandzką kulturą i literaturą i tak dalej, wie pan, że nie wiem, po prostu nie wiem, nie wiem, czy tak można coś na to powiedzieć.
To z innej beczki. Czym dla pana jest muzyka? Poza tym, że chyba całym życiem poświęci pan muzyce całe życie, tak, ale tak jest, personalnie, osobiście, gdyby, nie wiem, ktoś panu powiedział, panie profesorze, trzy wyznaczniki, trzy ważne, ciepłe rzeczy, które kojarzy pan ze swoją muzyką, z jej odczuwaniem. Co by pan powiedział? Czy to byłby jakaś kolor, barwa, uczucie?
No więc ja zawsze byłem zainteresowany przede wszystkim śpiewem. Poszedłem już mając pod koniec swoich lat 20, ja sobie miałem 27 czy 28 lat, jak poszedłem do studia do konserwatorium w Londynie, no i to poświęciłem swoje całe życie właśnie karierze śpiewaczej i mnie interesowały pieśni bodajże wszystkich narodowości, na przykład bardzo lubiłem pieśni niemieckie Schuberta, Schumana, prawda, Brahmsa, rosyjskie pieśni Czajkowskiego i innych, Kusowski. Wszystkie te pieśni śpiewałem. Angielskie pieśni są bardzo ładne i nawet irlandzkie. Tutaj co? Tego. Tak, że...
Tutaj możemy słuchaczom taką ciekawostkę powiedzieć. Nie każdy wie, że Jarosław Iwaszkiewicz przetłumaczył cztery wiersze Jamesa Joyce'a z tomu Chamber of Music, a Karol Szymanowski skomponował do nich muzykę w 1933 roku. Ale idąc tym tropem, przed nami koncert, pana jubileusz, a mi słów kilka o pana najbliższych współpracownicach, współpracowniczkach, również o żonie, która wiernie panu sekunduje.
Moja żona pięknie akompaniuje, no, chociaż nie uważa siebie za tak dobrą akompaniatorkę. Ja uważam, że ona jest bardzo dobra. I nie tylko ja, bo inni ludzie też tak znają. I'm saying what a wonderful accompanist you are.
I ostatnie pytanie, panie profesorze, co będziemy mogli usłyszeć podczas tego wielkiego benefisu poświęconego?
No, więc ja zaczynam od tego, że będę śpiewał jakieś 5-6 pieśni w różnych językach. Po włosku, po węgiersku, po rosyjsku, po polsku oczywiście, po angielsku. I co tam jeszcze jedno miałem? Zdaje się, po francusku nasłucham.
Po rosyjsku.
Po rosyjsku, tak, Czajkowskiego chciałbym jedną pieśń zaśpiewać. Tak, no. Nie znam tych języków, że tak powiem, żeby biegle nimi władać. Chociaż muszę panu powiedzieć taką zabawną rzecz. Jak kiedyś miałem tutaj koncert pieśni Schumana, Dichte Liebe, to w przerwie podeszła do mnie taka starsza para, tu w Dublinie, i zaczęła ze mną biegle rozmawiać po niemiecku. A ja się na nich popatrzyłem, mówię, ich kann nicht Deutsche Sprache. Oni się strasznie zdziwili. I ten Niemiec do mnie, ten straszny Niemiec tak się zdziwił, tak mówi, ale ty bardzo dobrze śpiewasz po niemiecku. Ale jeden błąd zrobiłeś, jeden błąd, w jednej pieśni zaśpiewałeś Gedichte zamiast Gesichtichte. Także 20 pieśni, jeden błąd on zauważył. No więc tak to było.
Studio Dublin.